To, co się uczymy, to po raz pierwszy jest tak, że o tym, jak będziemy do tego podchodzić, zadecydował Bóg o możliwości podejścia do tego, ale też i z naszej strony. Jest tak ważne, czy my do tego będziemy podchodzić, jak do tego, co jest nam potrzebne w drodze do wieczności, czy do tylko takich słów, które kolejne słowa, które słyszymy tylko, czy to, że dane nam zostało to, że możemy czytać Boże Słowo, będzie dla nas zaszczytem, ale też i zdrową bojaźnią, albo no po prostu tak sobie mamy Biblię i tyle, i fajnie jest. A więc dużo, dużo zależy teraz od tego, co my z tym chcemy zrobić, po co nam to w ogóle jest potrzebne. Zdajemy sobie sprawę, że świat tkwi w złym, a więc jeżeli my się nie nauczymy prawdy i prawda nas nie uwolni z tego zła, tego świata, to pozostaniemy razem z tym światem, a świat idzie na zagładę. Taka jest prawda. Jeżeli Chrystus przyszedł na ziemię, żeby stać się dla nas ratunkiem od tego, do czego zmierza ten świat, to najlepszą dla nas rzeczą jest zwracać uwagę na to, co On do nas mówi, kiedy słyszymy, że skierowuje do nas słowa, którymi chciałby nas pouczyć, wskazać nam, co zrobić, jak to zrobić. Bardzo ważne jest to, żeby nie stracić świadomości, że żyjemy na ziemi, która nieuchronnie zmierza w kierunku swojego przeznaczenia. A w Biblii jest napisane, co przeznaczone jest tej ziemi, a my na niej jesteśmy. Jedyny ratunek to Jezus Chrystus. A więc jest bardzo ważne, żeby słuchać i zachowywać w sercu Słowa Boże. Psalm 25, od wiersza 8 do 10. Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Gdyby Bóg nie wskazał nam drogi ratunku, co my byśmy zrobili? Ślepi, głusi, zadufani w sobie ludzie. Co my byśmy zrobili na tej ziemi? A i tak widzimy, że kiedy Bóg już wskazał tą drogę zbawienia i ratunku, ile ludzie mają problemów, żeby całkowicie korzystać z tej drogi. Ile próbują chyłkiem, bocznymi drogami chodzić, myśląc, że tam znajdą jakieś życie, jakieś wspaniałe doświadczenia życia. Wiemy, że życiem jest tylko Chrystus. Poza Chrystusem nie ma życia. Wszystko jest martwe. Jeżeli już wiemy, że jest ta droga, która prowadzi do wieczności, Jezus Chrystus, to najlepszym dla mnie i dla Ciebie jest to, aby się trzymać tej drogi. Tak jak ta droga do nas mówi, kto wierzy we mnie i zachowuje słowa moje, ten śmierci nie uży na wieki, żyć będzie. Dla mnie i dla Ciebie to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to nie są opowieści bajeczne, to nie są opowieści o kimś tam, a nas one nie dotyczą. To są prawdziwe słowa Boże, które mówią nam, uważaj, czuwaj. Sprawa jest bardzo ważna. Jest tylko jedna droga, która prowadzi do życia wiecznego. Nie ma żadnej innej, tylko jedna. Ucz się tej drogi. Ucz się ją każdego dnia, każdej chwili. Poznawaj decyzję tej drogi i czyń to, co ona cię uczy. Naśladuj Chrystusa. To jest potrzeba każdego z nas. Jeżeli chcemy uratować się spośród przewrotności tego świata, musimy poznać wierność i prawdziwość Chrystusa. W Psalmie 127, pierwszy i drugi wiersz czytamy. Pieśń pielgrzymek Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. A kto jest jego umiłowany? ten, który trwa w Jego Synu, ukochanym Jezusie Chrystusie. Kiedy On nam wskazał drogę i wskazał nam, że na tej drodze chce nas widzieć każdego dnia, każdej nocy, to On będzie nas pouczał dalej i dalej. Bo po co pouczać, to co mówiliśmy ostatnio, po co pouczać bezbożnego, który obraca łaskę Bożą ku własnej zgubie? Ale jak miło jest pouczać Bogu tego, który boi się Boga i unika złego, unika tego, aby chodzić innymi drogami. Chodzi tą jedną. W Ewangelii Jana czytamy, Jezus mówi o sobie, że On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Mamy tyle spraw rozwiązanych, my, którzy przyjęliśmy tą drogę. Zdajemy sobie sprawę, że na tej drodze obowiązują inne prawa niż obowiązują w tym świecie. Jednym z tych głównych praw tej drogi jest to, że oddajemy życie temu, który jest drogą, żeby On nas przeprowadził z tego przemijającego świata do wiecznej krainy, gdzie jest Bóg, do wiecznej ojczyzny. Zdajemy sobie sprawę, że po drodze będziemy absorbowani różnymi rzeczami i wydarzeniami, które będą chciały odwrócić naszą uwagę od Chrystusa. Żyjemy na tej ziemi, różne rzeczy się tu dzieją. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy czyste serce i mieć czysty umysł, żeby nie dać się zaaprobować tymi rzeczami, żeby one nie zaczęły drążyć naszego umysłu i naszego życia, żebyśmy nie zaczęli chodzić, wiedząc, że jest ta wspaniała droga, święta, czysta i nieskalana, z myślami, które są złe, ze złymi nastawieniami. Przecież powiedziane jest, że na tej drodze nawet głupi nie spłądzi, ale bezbożni na niej się przewracają i rozbijają. A więc jak bardzo ważne jest to, żeby nie stracić trzeźwości i wiedząc już, że ta droga prowadzi do wiecznej ojczyzny, chcemy i dzisiaj nią iść wzajemnie, razem, w jedności. Nikt z nas nie ma prawa, żeby panować nad drugim. Jesteśmy sługami dla siebie nawzajem. Mamy usługiwać tym, co dał nam Pan. Jeżeli z tej drogi więcej skosztowałem, mogę dać więcej. Jeżeli mniej, mogę dać mniej. Mogę przyjąć, mogę dać, ale zawsze to jest służba, bo Jezus jest sługą. A więc na tej drodze wszyscy stajemy się sługami. Nikt nad nikim nie panuje. Ani ty nie masz prawa się na mnie złościć, ani ja na ciebie. Tam nie ma prawa nikt złościć się na drugiego, tak czy nie? Mamy służyć sobie nawzajem, bo Pan mówi, tobie zrobił ten ktoś, czy mi? Zostaw mi, co ja z tym sprawą zrobię, a ty dalej służ. Jeżeli nie należymy już do siebie, ale do Pana, to On decyduje o tym, co z nami zrobić, a nie my. Jeżeli my przejmiemy władzę od Pana, diabeł szybko nam doradzi, jak odwet wywrzeć na tym czy na tamtej, jak źle odpowiedzieć, jak pokazać swoje niezadowolenie. Szybko, z powrotem, będzie czynił z nami to, co czynił wcześniej. Ale jeśli zostawiamy wszystko Panu, to Pan odpowie. Ja nie muszę. Jest ktoś, kto lepiej potrafi to zrobić. Wtedy jesteśmy zwycięzcami. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Czterdziesty drugi wiersz. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Jezus Chrystus będzie sądził każdego z nas. Żywych i umarłych. Kto umarł, nie ucieknie przed sądem. Nie jest tak, umarł, sprawa jego została przedawniona, nikt nie będzie już o nic dochodzić. Człowiek chociaż umrze, i tak będzie musiał zdać sprawę. To znaczy, że człowiek powstanie z martwych. Jeżeli zaś nie należał, czy nie należała do Chrystusa, powstanie z martwych, aby otrzymać wyrok. Nie szedłeś, nie szłaś tą drogą. Odrzuciłeś, czy odrzuciłaś możliwość uratowania się, zbawienie z łaski za darmo. Ale jeśli człowiek przyjął to, Jezus powie, sługo wierny, dobrze, służyłeś, dawałeś mi, czy dawałaś siebie, mogłem przez Ciebie uczynić to, co jest miłe Ojcu i mi. On będzie sądził żywych i umarłych. Ci, którzy żyją, będą osądzeni i ci, którzy umarli, też będą osądzeni. Każdy człowiek zda za siebie sprawę. A więc sprawa jest bardzo poważna i bardzo ważne jest to, żeby należeć do tego sędziego z całą przyjemnością dzisiaj, żeby on, który będzie sądził, żeby mógł nas przygotować. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że Chrystus będzie sądził, a on dostał prawo sądu dlatego, że jest Synem Człowieczym, to znaczy, że rozumiemy przez to, że to, kim jest Syn Człowieczy, będzie sądzić każdego z nas. Coż mówił Jezus, będzie nas sądzić i jak żył, będzie nas sądzić. A więc jeżeli chcemy dzisiaj korzystać z tej drogi, to ta droga będzie nas co? Coraz bardziej przemieniała w kogo? W Chrystusa. Bo Chrystus będzie sądzić. Jeśli my mamy też sądzić, to nie my będziemy sądzić, ani ty, ani ja. To Chrystus w nas będzie sądził ten świat. Nie my sobie zasiądziemy i będziemy teraz pysznie sądzić cały świat. Nie, to Chrystus, tylko Chrystus sądzi ten świat. Jeżeli ja nie będę podobny do Chrystusa, czy ty, my nie będziemy sądzić tego świata. Świat sądzi Chrystus, a nie wizja. Myślenie sobie, że ja będę sądził. Widzimy, jak sądzimy dzisiaj. Powierzyć nam sąd dzisiaj? Jak źle sądzimy, jak potrafimy kogoś osądzić w sposób zły. Ten człowiek jest inny, a my go osądzimy. My się nie nadajemy na sędziów. A jednakże Słowo Boże mówi, że będziemy sądzić. Nawet aniołów będziemy sądzić. A więc poznamy prawdę, która nas wyswobodzi. To nie ja będę sądził. Nie powie, Panie Jezus Maria, chodź tutaj, osądź tych wszystkich tam z Polski Południowej, albo z Polski Północnej, albo ze Wschodniej, czy z jakiejkolwiek. Pan nie powie tego. Tylko to, czy jestem podobny do Niego, będzie sądziło tych, którzy mnie znali. 2 Tymoteusza, 4 rozdział. 1 wiersz. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Jezus, gdy przyszedł tutaj w ciele na ziemię, przyszedł najpierw zbawić, uratować. Nie przyszedłem sądzić, ale zbawić. A więc mamy wspaniały czas dzisiaj, gdzie możemy się uczyć tego, który zbawia, poznawać Jezusa. Najprzyjemniejsze, co mogło nam się trafić, kogoś, kto zawsze jest uczciwy, zawsze jest prawdziwy, zawsze miłuje, zawsze jest gotowy przebaczyć. Nie ma nikogo, kogo przyjemniej moglibyśmy poznawać, jak Jezus Chrystus. Jednakże wróg próbuje wnikać w to doświadczenie naszej ziemskości i on chce, żebyśmy bardziej gotowi byli, chętni byli poznawać diabła, sposób jego myślenia, sposób jego mówienia i sposób jego działania. Chodziliśmy pod jego władzą tyle czasu, znamy, co potrafił z nami robić, a jednakże nawet wierzący ludzie nieraz wolą z diabłem myśleć niż z Chrystusem. Chrystus jest gotowy przebaczyć, okazywać miłość, a diabeł nie. I często wierzący ludzie mówią, co, za co mam tak przebaczać? Dlaczego mam miłować? Mam prawo w końcu na trochę niezadowolenia. Ale to nie będzie sąd. To będzie raczej wejście pod sąd. Bo będzie sądzona wszelka bezbożność. A bezbożnością jest to, że ktoś nie jest podobny do Chrystusa. Stoimy przed wielkim wyzwaniem każdego dnia. Kogo będziemy słuchać? Kogo miłujemy bardziej? Rozumiecie, jeżeli tracimy miłość do Jezusa, nie zależy już tam na Jezusie tak bardzo. Dlatego Jezus mówi, miłuj mnie ponad wszystko, bo wtedy będziesz chciał czy chciała słuchać, co ja do Ciebie mówię i będzie Ci na tym zależało, żeby to zrobić. Ale kiedy stracisz miłość, to będziesz słyszeć, ale już nie będzie Ci zależało. Jeżeli na kimś mi zależy, to ja okazuję temu komuś, że mi na tym zależy. A jeżeli mi nie zależy, to też okazuję. Może coś się wydarzy, a mi nie zależy na tym, co ten ktoś sobie o tym pomyśli, czy o tym. A więc co mnie tam, co pomyśli. Ale kiedy miłuję, zależy mi na tym, co ktoś myśli. A więc miłujmy Pana, to zawsze nam będzie zależało na tym, żeby naśladować Go, żeby chcieć coraz bardziej być do Niego podobnymi. Nie będziemy tracić czas na bezbożne przemyślenia, ani chodzenie, kręcenie się koło różnych spraw, które tak naprawdę powinny dawno umrzeć. Powinniśmy być wolni, idąc tą drogą, bo zdajemy sobie sprawę, że przecież tracąc czas, a mamy go tylko pewien okres, my gubimy swoje wspaniałe chwile z Panem, tracąc je na bezmyślne, bezbożne przemyślenia o tym, co mi kto zrobił, dlaczego mi to zrobił. I tak można nawet iść spać z takimi myślami. I kiedy Bóg ma pouczać w nocy takiego człowieka, który idzie z tym bezbożnym nastawieniem spać, zamiast odpoczywać w Panu i cieszyć się? A więc Pan będzie sądził. Słowo Boże mówi, święci świat sądzić będą. Święci to oddzieleni od władzy diabła do władzy Chrystusa. Pamiętaj, to jest ta bitwa, w której bierzemy udział. Są dwa obrazy. Jest obraz zniszczenia. To jest człowiek żyjący w grzechu. To jest obraz zniszczenia. Człowiek został stworzony przez Boga jako bardzo dobry. Obraz zniszczenia to jest utrata tego, co jest bardzo dobre na konto grzechu. A więc człowiek żyjący w grzechu jest obrazem zniszczenia. Obrazem odstępstwa od Boga. Zaś obraz zbawienia to człowiek, który żyje w Chrystusie. To jest obraz zbawionego człowieka. Gdy żyjemy w Chrystusie, jesteśmy podobni do Niego. Owoc Jego życia w nas pokazuje zbawienie. Są dwa obrazy na tej ziemi. Obraz zniszczenia, ludzie żyjący w grzechu, i obraz zbawienia, ludzie żyjący w Chrystusie. To są dwa różne miejsca. Grzech i Chrystus nie mają z sobą nic wspólnego, jak tylko to, że Chrystus nasze grzechy zaniósł na krzyż, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. A więc jeżeli chcemy mieszać grzech i Chrystusa, to jesteśmy skazani na porażkę. Albo Chrystus, albo śmierć. Pamiętajmy, mamy czas, wspaniały czas. Nie marnuj go na puste rzeczy. Diabeł będzie do nas przychodził, próbował nas nastawiać, albo nad nami się użalał. No cokolwiek, żeby tylko stracić czas, który mamy. Czas wykupiony przez Chrystusa. Nie daj się wciągać w te rzeczy. Nie, jeżeli umarliśmy już dla pożądliwości tego świata, dla zepsucia tego świata, to nie potrzebujemy szukać tego, co szuka ten świat, aby nas ludzie rozumieli, aby jakoś mieli dla nas wzgląd, aby tak. Umarłego już nie obchodzi, jak go pogrzebią, jakie tam laury będą wieszać, czy nie będą wieszać. Pamiętajmy, Jezus jako życie wszedł w to ziemskie nasze doświadczenie i nie jest skażony niczym tutaj. On nigdy nie myślał w sposób diabelski, nigdy. Dlatego my potrzebujemy tak samo, żeby On napełniał nas sobą, żebyśmy zbawionych obraz nosili. Żeby ludzie widzieli, że my nie szukamy własnej chwały, ani nie domagamy się, żeby wszyscy nas rozumieli. Odpoczęliśmy już od naszych dzieł. Od zepsutych dzieł starego człowieka. One właśnie powodują to, że w nocy nie masz pouczeń od Boga. Bóg nawet w nocy poucza swojego umiłowanego. A umiłowany czy umiłowana to ci, którzy trwają w Jego Synu. Pan chce w każdym czasie wykorzystać czas. On nawet w nocy nie marnuje czasu. Daje odpowiednie sny, decyzje, przemyślenia nocne. One prowadzą do tego, że wstajesz rano i zdajesz sobie sprawę, że Bóg był z tobą i w nocy. Powiedzcie mi, czy dzieci lubią być grzeczne? Czy dzieci tak bardzo lubią być grzeczne i im tak nie pasuje zupełnie być niegrzecznymi? Tak nie możemy ich, albo bardzo mało ich znajdujemy, że są niegrzeczne, ale tak zawsze znajdujemy grzecznych, takich miłych, uprzejme te dzieci są i zabawią się i nie przeszkadzają rodzicom w tym, żeby rodzice mogli sobie spokojnie zająć się ważnymi sprawami. A nie możemy, prawie że nie możemy znaleźć takiego niegrzecznego dziecka. I no naprawdę, to jest wyjątek, że niegrzeczne dziecko gdzieś spotkamy. Czy jest odwrotnie? Odwrotnie, tak, odwrotnie jest. I to samo często się dzieje, kiedy ludzie się nawracają. że częściej można znaleźć niegrzeczne dziecko Boże, które stale boryka się z czymś, a to absorbuje sobie albo coś tam, niż takie, które już jest grzeczne, służy Bogu według Jego upodobania. Takim grzecznym dzieckiem, synem jest Jezus Chrystus. Zawsze wypełniał wolę Ojca, nigdy nie zrobił nic wbrew tej woli. I On jest naszą drogą. A więc jak my, dzieci Boże, powinniśmy żyć? Grzecznie, tak? W domu Ojca miłować się nawzajem i cieszyć się sobą nawzajem. Budując się razem z Bogiem. Bez Boga nie można by było tego uczynić. Bóg chce, Bóg ma w tym upodobanie. Wróg chce nam to psuć, diabeł chce to psuć. A więc o czym myślimy? O tym, w czym ma upodobanie nasz niebiański Ojciec czy nasz stary Ojciec, który tyle zła nam uczynił, a przez nas też innym czynił. Któremu Ojcu lepiej nam dzisiaj służyć? W którego woli mamy więcej upodobania? Jeśli to jest ten Ojciec w niebie, to idziemy dobrą drogą. Bo tak właśnie żył Boży Syn na tej ziemi. A więc tak samo jak Syn mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mego, który jest w niebie. Moim pokarmem, jego siłą, jego posileniem było pełnić wolę. On był zadowolony pełniąc wolę Ojca. Zobacz, ile pracy jest nad dziećmi cielesnymi, żeby one chciały z radością zrobić to, co do nich mówisz. Żeby nie jęczały, i nie narzekały, i nie płakały, i stały w miejscu uparte i nie ruszą się, bo przecież nie można się słuchać swoich rodziców. To hańba, dyshonor jest dla dziecka posłuchać się. Lepiej pokazać tą swoją niezależność, ale to jest cielesność. A my urodziliśmy się z Ducha Świętego, z Boga, żeby już nie robić tych rzeczy. Żeby pilnować się tego, żeby z radością czynić wolę Bożą, ciesząc się, radując się Panem, czynić wolę Bożą. Czyż to nieprzyjemne? Ale żeby tak było, musimy być całkowicie szczęśliwi z Jezusem, tak? Rozumiecie, z kim mam szczęście, z tym przyjemnie mi jest być. Nie muszę od Niego uciekać, żeby gdzieś szukać atrakcji. Jest mi dobrze z Jezusem. Dlatego idę do nieba i mam zamiar tam dotrzeć, a chcę dotrzeć, to przecież tylko w Chrystusie będę wpuszczony do nieba. A więc trwam w Chrystusie, żeby dojść tam, gdzie jest mi przyjemnie już teraz. Apostoł Paweł i inni mówili, my pilnujemy się tego i umartwiamy to, co w nas jest ziemskie, żeby być tam, gdzie nasz Chrystus. Nie chcemy być gdzie indziej niż On. On jest naszą miłością, On jest potrzebą naszego życia, dlatego wypieramy się siebie codziennie, żeby dzisiaj iść przez tą drogę do Ojca. Tam jest nas Chrystus, On wszedł do domu Ojca już. Miłość jest motorem, jest siłą napędową, żeby odeprzeć ataki wroga, który chce zmienić, odebrać nam czas z Chrystusem, wspaniały czas z Chrystusem, na czas z kimś, kto może ci zrobił krzywdę, a może nie, bo diabeł jest kłamcą i oszczercą, wymyślaczem. Szkoda czasu, skoro możesz tak przyjemnie spędzać go i mieć serce zadowolone w Panu, zawsze zadowolone w Panu. Wolą Ojca jest więc to, żebyśmy byli podobni do Jego Syna. Ojciec chce, żebyśmy tak tu żyli, w ten sposób jak Jego Syn, żebyśmy się cieszyli z woli Ojca, żebyśmy gotowi byli umierać dla woli tamtego, z ciemności, aby czynić wolę tego Ojca w niebie. To jest piękne. Powiem wam, że wspaniałe jest to. Uważam, że im bliżej przyjścia Pana, tym Kościół musi być szczęśliwszy, wdzięczniejszy, zadowolony. Idą ręce w górę. Chwała, bliskość Pana, obecność Boga. To, że przybliża się dzień spotkania z Panem, jeszcze bardziej zachęca Kościół, żeby całym sobą oddawać chwałę Bogu za Jezusa Chrystusa. Kościół nie marnieje, Kościół do blasku dochodzi coraz bardziej. Albo idziesz z tym Kościołem wzwyż, albo będziesz wcale próbować, żeby po Tobie, po Twoim byciu Kościołem następnie opuścili ręce jeszcze niżej. Jezus wielbił Ojca za przyjemność należenia do Jego woli. I że w tej woli było to, żeby objawić te proste rzeczy nam prostaczkom. Żeby nasze życie doznało przemiany. A więc przyjście Jezusa przyniosło na ziemię nienawiść do złego myślenia, do złego działania, do złego mówienia, a miłość do Bożego myślenia, do Bożego działania, do Bożego mówienia. Odwrócona została sytuacja. Przestało nam się podobać mówić jak świat, zaczęło nam się podobać mówić jak Bóg. To przyniósł nam Jezus Chrystus. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Mamy tu pewną sytuację. Zobaczcie ocenę apostołów i postawę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od 35 wiersza. Znana nam sytuacja. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu, a więc było dosyć spore towarzystwo. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Mogliby sobie pomyśleć, nauczycielu, uczysz nas o życiu, a śpisz tutaj i za chwilę utoniemy. I ty też z nami utoniesz i wszyscy zginiemy. Panie, czy ciebie to nie obchodzi, że ty giniesz razem z nami? Bo nas to obchodzi. Byli przerażeni. Widzieli burzę szalejącą, widzieli, co się działo z tymi łodziami, widzieli, że za chwilę będą tonąć. Dziwili się, że Jezus może spać w tak bardzo niebezpiecznej chwili. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Jeśli Jezus jest z nami, to cóż, któż przeciwko nam? On jest życiem wiecznym. I co się stało teraz z nimi? Ja myślę, że stało się to, co było potrzebne. I zdjął ich strach wielki, na pewno większy niż się bali tej burzy. Na pewno większy. Bo zobaczyli kogoś, kto jest większy od burzy i od wichury. Widzieli tego śpiącego Jezusa, o którym myśleli, że on nie jest zainteresowany i umierają wszyscy i zginął za chwilę. A za chwilę go widzieli, kiedy on jednym słowem ucisza wszystko. Zdjął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są posłuszne. Mieć świadomość potęgi naszego Pana i chcieć być przemienionym na Jego obraz. Ludzie często śpią wtedy, kiedy powinni nie spać, a nie śpią wtedy, kiedy powinni spać. Też w tym 5 rozdziale Ewangelii Marka od 18 wiersza. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. To był człowiek opętany przez legion demonów i Pan Jezus wypędził ten legion demonów z niego. Chciał pozostać przy Jezusie, lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Ja się mu nie dziwię, gdyby we mnie mieszkał legion demonów i musiałbym spać po jakichś cmentarzach, po grotach, po nocach gdzieś szaleć i przychodzi ktoś i uwalnia mnie od tych wszystkich demonów. To ja bym nie chciał być poza nim, skoro on jest tak wielki, a nie wiem, czy te demony nie wrócą, to chcę być z Jezusem, żeby być bezpiecznym. Ale Jezus uczy tego człowieka, nie martw się, nie musisz być ze mną w tym miejscu, gdzie ja jestem. Ja będę z tobą tam, gdzie cię posyłam, ale idź tam i zrób to, co do ciebie mówię. Bądź mi posłusznym, nie bój się, nie lękaj się. Skoro wiesz, że wypędziłem legion demonów, możesz iść spokojnie, będę z tobą tam. Tak jak powiedział, idźcie i mówcie, a ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczył praktycznie prawdy. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Chwała Bogu za to. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Widzimy tutaj stworzenie Adama od 15 wiersza. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Każda żywa istota miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Bóg stwarza wszystkie zwierzęta, człowiek je nazywa. Ciekawe, człowiek został stworzony od razu mówiący. Potrafił mówić najczystszym językiem i rozmawiał z Bogiem. Teraz widział te zwierzęta, tworzące pary. I pomyślał sobie, że chciałby mieć kogoś, z kim by mógł też tak pogadać. Tak widocznie pogadać. Bóg miał z nim społeczność. Mógł rozmawiać zawsze z Bogiem, a Bóg rozmawiał z nim. Ale on chciał też mieć tak widzialnego kogoś, żeby z kimś pogadać. No to Bóg mówi, dobrze. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Nareszcie Adam mógł rozmawiać. I Ewa rozmawiała z Adamem. Mieli sobie wiele pewno fajnych rzeczy do powiedzenia, bo wszystko było czyste. Mogli wspaniale się ze sobą komunikować. Pięknie było. Aż się zepsuło. Aż przyszło tak, że nastąpił krach. I przemówiło też i zwierzę. I okazało się to bardzo niebezpiecznym. Pójście za tym. I w tą mowę wdarł się grzech, w ich relacje wdarł się grzech. Mowa stała się inna później, może zarzuty, bo widzimy, że się pojawiły, może pretensje, widzimy jak to się dzieje w małżeństwach. Stało się to zepsute, już nie ma tej pięknej relacji. Tracona relacja, ktoś kogoś nie rozumie, ktoś się na kogoś obraża, ktoś na kogoś krzyczy, ktoś wobec kogoś milczy. Wiele tych rzeczy nagromadzonych, trudnych rzeczy. W sumie w tą rozmowę, gdy wdarł się grzech, stała się ona często przykra. Ale jeszcze dobro nie jest całkiem zniszczone, a więc są i dobre rozmowy budujące, ale później znowuż wchodzi jakaś złe rozmowa, znowu coś się niszczy. Grzech wszedł w miejsce i powstało spustoszenie. Ale teraz odnajdujemy drugiego Adama, Jezusa Chrystusa. I co się dzieje z tym drugim Adamem? Ten drugi Adam też chce mieć kobietę, z którą by chciał rozmawiać. I która by umiała rozmawiać z nim. Która by miała z nim piękne relacje, zdrowe i czyste. Więc idzie umrzeć za nasze grzechy, żeby oczyścić nasz język, nasz umysł, nasze serce. Abyśmy mogli z nim rozmawiać. I tak sobie widzę w sumie, że Może po części z tego powodu, że Adam tak bardzo chciał porozmawiać, niewiasta ma więcej do powiedzenia niż mężczyzna, bo ona wypełnia to, czego on pragnął w sumie. I to samo dzieje się wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, ile Pan Jezus do nas mówi, a ile my mówimy do Pana Jezusa. Jezus, kiedy mówi, to mówi konkretnie na temat i to, co potrzebne. A my mówimy tak dużo do Niego. Nie umiemy ubrać tego, co chcemy powiedzieć. Nagromadzamy tych różnych informacji, zajmujemy Mu czas. Nawet modlić się nie umiemy normalnie, aż Duch Święty musiał przyjść, żebyśmy mogli normalnie rozmawiać z Jezusem, mając Biblię. Niech mowa nasza zawsze będzie zaprawiona solą. Pan Jezus chce, żebyśmy mogli Go zrozumieć. Zależy Mu na tym, żebyśmy Go rozumieli. Bardzo Mu zależy, żebyśmy rozumieli, co On do nas mówi. Bo On mówi w czysty sposób, święty i nieskalany sposób. Im bardziej dorastamy do Pana, tym nasze modlitwy stają się co? Skonkretyzowane. Przestajemy się kręcić. Zaczynamy dotykać tematu, który naprawdę jest potrzebny. Pan już zawsze się pytał, co chcesz, abym ci uczynił? Niech ci się stanie zgodnie z wiarą twoją. Czasami jest tak, że członki Kościoła wiele tematów poruszają, a Pan mówi, no dobra, ale teraz przejdźmy do tego najważniejszego. Czy kiedy ja to wszystko zrobię, ty będziesz zbawiony? Ty będziesz zbawiona? Czy nie bardziej Panu zależy na zbawieniu nas? Bo miłuje nas, jesteśmy Jego oblubienicą na ziemi. I On chce, żeby każda cząstka tej oblubienicy była podobna do kogo? Do Niego. Tak jak Ewa jest chwałą mężczyzny, tak my jesteśmy chwałą Chrystusa. On chce, żebyśmy z Nim rozmawiali rozumnie. Zależy Mu na tym. Aby nasza modlitwa była szczera i prawdziwa. Uczynił wszystko, co potrzebne, aby tak było. W liście do Efezjan apostoł Paweł pisze o tym, w 5 rozdziale czytamy od 25 wiersza tej drugiej części. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Uczmy się Pana, poznawajmy Pana, bądźmy uroczyści i prawdziwi. Pan nie chce, żeby Jego oblubienica stała tak, jakby On nie był jej przyjemny. On nie chce, żebyśmy rozmawiali z Nim w modlitwie tak, jakby On był nam daleko obcy. On chce, żebyśmy byli blisko, żebyśmy doznawali, jak On nas ogrzewa. Wiecie, coraz bardziej możemy doświadczyć, wszystko tu jest prawidłowo. Nawet starość jest prawidłowa, bo na starość człowiekowi jest chłodniej niż młodemu. A jak komuś jest chłodniej, to potrzebuje więcej ciepła. A kto potrzebuje więcej ciepła, to będzie lgnął do tego, który ciepło daje. A więc im dłużej jestem chrześcijaninem, tym bardziej potrzebuję Chrystusa, bo On jest moim ciepłem i moim zagrzaniem w tym zimnym świecie, ja Go potrzebuję. A jak jest młody wierzący, to się napakuje różnymi rzeczami i wydaje się, że już jest ogrzony, ogrzana, tacy rozpomienieni, a ile przy tym narobią dziwnych rzeczy. A więc gdy się starzejemy w chrześcijaństwie, dobrze, że potrzebujemy więcej ciepła, więcej litości, więcej dobroci naszego oblubieńca. Wtedy jesteśmy mniej skłonni pobiec szybciej, nim On tam nam to da. A więc wspaniały oblubieniec, wspaniały Chrystus i piękna musi być Jego oblubienica. Czysta, święta, nieskalana, On o to się troszczy. Korzystajmy z tego. Pamiętajmy, że wszyscy Boży ludzie zawsze o tym myśleli. Job powiedział, lecz ja wiem, że mój Odkupiciel nad grobem moim stanie i moje własne oczy. Mówił o swoim ciele, poszarpanym ciele. I mówił, że to ciało zginie, ale on mówi o innych oczach całkiem. On tymi oczami właśnie oglądał Chrystusa już, swojego Odkupiciela, oczami wiary patrzył na Niego, oczami, które Duch Święty otworzył mu, żeby mógł widzieć przyszłość, która nadejdzie. My mamy w sercu tą przyszłość. Chcemy być gotowi na spotkanie z oblubieńcem, dlatego uważajmy na to, co mówią nasze usta. Zwracajmy uwagę na to, co słuchają nasze uszy. Zwracajmy uwagę na to, gdzie idą nasze nogi, czego dotykają się nasze ręce. Ponieważ nasz oblubieniec nadchodzi. Jeszcze trochę i spotkamy się z Jezusem. Pamiętajmy, to jest bardzo ważny czas dla nas na ziemi. Nie traćmy czasu na to, z czym diabeł do nas przychodzi. Nie trać czasu na złe rzeczy. Złe rzeczy nie wprowadzą cię do wieczności, ani mnie. Wykorzystuj czas na poznawanie Chrystusa. Zobaczmy, co apostoł Paweł w liście do Filipian, jeszcze może to przeczytamy. W tym trzecim rozdziale pisze: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś to jest zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy chcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Zwróćcie uwagę, jak Paweł mówi, że kiedy jest z Panem, to on jest w zachwyceniu. Zwróćcie uwagę na Dawida, kiedy wraca wraz z tą arką, jak on jest szczęśliwy przed Panem. O to chodziło zawsze Bogu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, żeby nam było dobrze z Nim. O to szczęście bycia z Nim, że jak rozmawiasz z Nim, to jest dla ciebie najwyższy zaszczyt i najwyższy, najwspanialszy czas, kiedy później możesz wykorzystywać to, co On cię nauczy, czyniąc innym to, co On uczynił tobie. To jest dla ciebie zachwycające, gdy możesz Go naśladować. Jest to dla ciebie najwyższa zapłata, jakąkolwiek ktoś mógłby ci dać na tej ziemi. Gdy możesz zło zwyciężyć dobrem, Jezus jest dla ciebie tak bliski. Wykorzystujmy czas. Nie chodźmy z filozofią chrześcijańską. To jest życie. Chrystus to życie. Wspaniałe życie. Bądź z Nim cały czas. On po to właśnie przyszedł, żeby nas zbawić, uratować. Jeśli jest grzech, oczyszczamy, usuwamy, bo On jest święty. On przyszedł zbawić grzeszników z grzechów naszych, aby wprowadzić nas już teraz w niebiańskie tereny. A więc Paweł mówi, strzeżcie się złej pracy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Nie znajdujemy siły w ciele, żeby w ten sposób stawać przed Bogiem. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Według ciała to był pozycjonalny człowiek w Izraelu, walczył z Chrystusem, zwalczał Chrystusa, a więc w Izraelu rósł, pewno dorósłby do wielkich pozycji, umarłby, żeby stanąć później przed Chrystusem i odpowiedzieć za to wszystko. Ale Jezus stanął wcześniej na jego drodze i oprzytomniał ten człowiek i zobaczył, z kim walczy. I wiedział, że to wszystko, co było mu zyskiem, stratą jest. Nic nie warte osiągnięcie ciała. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążył do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonały, wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. W Chrystusie nie znajdziemy grzechu, ani jednego. Tam jest czystość. Nie znajdziemy głupiej mowy. On z nami nie porozmawia w głupi sposób. Ta rozmowa zawsze będzie zachwycająca też dla Ojca. I On tak chce z nami się komunikować. Musimy się nauczyć mówić tak, jak Bóg mówi. To jest podstawa. Nasz duch musi być poruszony prawdą Bożą. My musimy chcieć w ten sposób rozmawiać z Panem, jak On rozmawia z nami. W ten sam sposób rozmawiać też między sobą. I później 20 wiersz. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Kiedyś Adam chciał, żeby znaleźć kogoś, kto będzie podobnym do niego, żeby móc być z tym kimś. I Bóg uczynił to Adamowi. Widzimy Jezusa Chrystusa i widzimy znowuż Ojca, który mówi: ja chcę, abyście wszyscy byli podobni do mojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc oblubieńcy, oblubienica muszą być tacy sami. Z Chrystusa, Kościół, z Adama, niewiasta. Pamiętajmy, nasze rozmowy, nasze posłuszeństwo, wierność Jezusowi musi być osiągnięta na podstawie Boga, który będzie w nas to czynił, jeżeli my tylko chcemy być oblubienicą Jego Syna, kobietą Jego Syna, niewiastą Jego Syna, która będzie z Nim rozmawiała i będzie się Nim cieszyła i według Jego życia żyła każdego dnia. Wykorzystaj ten czas. Jesteś jeszcze na ziemi, ja też. Tak wyglądamy, jak wyglądamy teraz, ale przyjdzie dzień, że wszyscy będziemy wyglądać jak? Jak Chrystus. Teraz jeszcze w tych ciałach i te ciała nas różnią, ale przyjdzie dzień, że będziemy wszyscy dokładnie jak Chrystus. To znaczy, co się wykona? Wykona się Boże dzieło, które On postanowił. Na całą wieczność Jego Syn i oblubienica Jego Syna będą w tym miejscu wiecznej chwały. Amen.